obywatelstwo Spleśnej, dwutygodniowego młodzieżowego kursu biblijnego i ze zboru Spleśnej Stalnowa, obywatelstwo z Chrzanowa, następnie obywatelstwo z Dębna Lubuskiego, z Szczecina, z Białogardu, a także tutaj jadąc nie może być obywatelstwa w Gdańsku i w Gdyni. I wszyscy obywatelstwa życzyli sobie, żeby przekazać tutaj serdeczne bratnie pozdrowienia z dzień błogosławieństwa Bożego, a przede wszystkim wytrwania na drodze poświęcenia do pełnego zwycięstwa.
Dziękuję.
Panie Chrystusie, drodzy obywatelstwo, przejdziemy do dobrego słowa Bożego, by stąd wyciągnąć dla siebie pewne lekcje. I tak jak wiemy, że całe Pismo to jest od Boga natchnione i ono jest pożyteczne ku nauce, ku stosowaniu, ku napomnieniu, ku ćwiczeniu, aby człowiek Boży był doskonały w wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony, tak może na obecną chwilę weźmiemy sobie pewne rozważanie z Słowa Bożego, które może rzadko jest używane, a temat nasz nazwiemy sobie błogosławieństwo Boże jako rosa. Może tak mało zwracamy uwagę na rosę, ale Słowo Boże podaje nam, co zauważyłem, 32 wersety mówiące o rosie. Ja nie myślę odczytywać wszystkich wersetów, ale wiemy o tym, że boskie błogosławieństwo, tak jak jest pokazane w deszczu, tak jest pokazane również i w rosie. I może na wstępie wspomnimy sobie pewne słowa zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej, 32 rozdział, od 1 wersetu do 4, gdzie mówi tak: słuchajcie niebiosa, a mówić będę. Niech słucha ziemia wymowy ust moich. Kropić będzie jako deszcz nauka moja. Popłynie jako rosa wymowa moja. Jako drobny deszcz na zioła, a jako krople na trawę. Albowiem imienia Pańskiego będę wzywał, dajcież wielmożność Bogu naszemu. Skale, której sprawy są doskonałe, bo wszystkie drogi Jego są sprawiedliwe. Boć jest Bóg prawdziwy, a nie masz w Nim nieprawości, sprawiedliwy jest i prawy. Proszę obywatelstwa, tu wspomina, to jest mędrzec Boży, to jest Mojżesz, jeden z wielkich proroków Starego Testamentu, ale mówi, że kropić będzie jako deszcz nauka moja, popłynie jako rosa wymowa moja, jako drobny deszcz na zioła, a jako krople na trawę. Deszcz, wiemy, jest symbolem obfitego boskiego błogosławieństwa. Natomiast rosa, jest tu pokazane boskie błogosławieństwo również, ale w szczególnych warunkach. Proszę Państwa, o tym właśnie chcemy sobie wspomnieć, gdyż wiemy o tym, że deszcz to pada na wszystkich. Jak jest wspomniane, że Pan Bóg błogosławi sprawiedliwym i niesprawiedliwym. Deszcz spuszcza na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych, bo Bóg nie ma względu na osoby. Ale rosa opada tylko w specjalnych warunkach i właśnie jeśli nam chodzi o to błogosławieństwo Boże jako rosa, to ono jest zależne właśnie od nas. Za chwilę sobie o tym wspomnimy. To znaczy ta duchowa rosa, to duchowe orzeźwienie będzie zależne od nas. Jak już wspomniałem, że potrzebne są specjalne warunki, ażeby padała rosa. Co to jest? A to jest rosa. Literalnie rosa, to wiemy, że są to bardzo maleńkie, drobniutkie kropelki i one spadają tylko wtedy, gdy jest spokój i cisza. Tu możemy już zwrócić uwagę. Tylko wtedy pada rosa. Rosa, jak wiemy, nigdy nie spada w czasie wichrów, w czasie burz, a nawet wtedy, gdy dopiero zanosi się na burzę, to już rosy nie ma. Nieraz chcemy zobaczyć, czy będzie jeszcze pogoda, to wychodzimy rano i patrzymy, czy jest rosa na trawie. To znaczy, że będzie jeszcze pogoda. Natomiast jeśli ma się już na deszcz, może już zaczynają wiać wiatry, to wtedy już nie ma rosy na trawie. Ale co z tego chcemy wyciągnąć dla siebie? Widzimy, że gdy w naszych domach, w rodzinach, czy też w zborach zanosi się na jakąś burzę, gdy zaczynają wiać jakieś wiatry, że może mamy jakieś trudności, nieporozumienia między sobą, to wtedy rosa, czyli boskie błogosławieństwo, nie będzie spływać ani na taki dom, ani też na zbór, gdzie zaczynamy wytwarzać jakieś trudności, nieporozumienia i wtedy właśnie to boskie błogosławieństwo nas ominie. Zatem jeszcze jest jedna ważna rzecz, że rosa zwykle pada wtedy, gdy poprzedza ją gorący dzień. to wtedy w nocy, gdy jeszcze nie zanosi się na deszcz, to wtedy spada rosa. I dlatego w znaczeniu duchowym jest to podobna rzecz. Najpierw musi wytworzyć się ciepłota, czy to w domu, w rodzinie, czy w zborze, a dopiero później, może wtedy panuje ten idealny spokój, radość, zadowolenie, wtedy Pan Bóg udziela swego ojcowskiego błogosławieństwa. Wtedy ta rosa będzie spadała. I dlatego możemy sobie powiedzieć, że nie możemy sobie pozwolić na to, aby wśród nas wiały jakiekolwiek wiatry. Wiatry uprzedzeń, wiatry nieporozumień, aby nie powstawały jakiekolwiek burze między nami, bo wtedy nie będzie boskiego błogosławieństwa. Rosa, jak już wspomniałem, wynika z ciepłoty i wtedy, gdy nie ma wiatru. Teraz duchowe orzeźwienie, jak wiemy, że wynika również z duchowej ciepłoty, z jedności, z serdeczności, społeczności. I to właśnie zależy od nas, czy wydzielamy ciepło, czyli miłość, a nie stwarzamy burz, nieporozumień i trudności. I dlatego chcielibyśmy, ażeby wśród nas zawsze padała rosa, czyli to duchowe orzeźwienie. Tylko to właśnie jest zależne od nas samych. Zauważmy, kiedy w narodzie żydowskim padała rosa i kiedy padała manna. Wspomniane w 4 Księdze Mojżeszowej, 11 rozdział, a 7 werset do 9 mówi tak. A manna była jako nasienie koriandrowe, a barwa tej jako barwa bedyliowa i wychodził lud, a zbierał ją i mełli w żarnach, albo tłukli w moździerzach, a ważyli w kotłach i czynili z niej podpłomyki, a był smak jej jako smak świeżej oliwy. Gdy bowiem padała rosa na obóz w nocy, padała też manna nań. Wtedy, gdy padała rosa, wtedy padała i manna. Tak jak rosa, wiemy, jest duchowym orzeźwieniem, tak manna jest duchowym pokarmem. I dlatego, drodzy braterstwo, chcąc wzrastać duchowo, musi być rosa i manna, czyli boskie błogosławieństwo i pokarm pochodzący od Boga. Tylko jest druga rzecz. Ktoś powie, ale przecież to pokarm mamy tak dużo. Tak. Ale nawet gdybyśmy zwrócili uwagę na niejedne może nabożeństwa, na konwencje, wiemy, że jest podawany pokarm dla wszystkich jednakowo. Na konwencji na przykład mam na uwadze. Ale czy wszyscy jednak z niego korzystają? Jedni odjeżdżają zbudowani, zadowoleni, szczęśliwi, a inni mówią, no nie było się z tego, nie było co usłyszeć, nie było się czym nakarmić, nic nie było ciekawego. Od kogo to jest zależne? Właśnie od nas samych. I dlatego, jeśli chodzi również o spożywanie manny, czy też korzystanie z boskiego błogosławieństwa jako z rosy, to jest zależne właśnie od nas samych. Manna padała wtedy, kiedy i rosa. A zatem duchowe orzeźwienie i odświeżenie błogosławieństwem Bożym spada tylko w pełnym spokoju, nie w czasie burzy. Proszę Państwa, jest wspomniana jedna bardzo ważna myśl, gdzie wspomina, to jest prorok pański Ozeasz, gdzie w 14 rozdziale tegoż proroctwa i 4 wersecie wspomina takie słowa. 14 rozdział proroctwa Ozeasza od 4 wersetu do 6. Uzdrowię odwrócenie ich, a rozmiłuję się w nich dobrowolnie, bo się odwróci zapalczywość moja od nich, będę Izraelowi jako rosa, że się rozkwitnie jako lilia i zapuści korzenie swe jako Liban. Rozrosną się gałęzie jego, a ozdoba jego będzie jako oliwne drzewo, a woń jego jako libańska. Nawrócą się, aby siedzieli pod cieniem jego, ożyją jako zboże i puszczą się jako winna matica, której pamiątka będzie jako wino libańskie. Znów prorok zwraca uwagę, mówi, że rozrosną się gałęzie jego, będzie ozdobą, ale mówi, że będę Izraelowi jako rosa. Ale kiedy? Czy zawsze dla Izraela Pan Bóg był jako rosa orzeźwiająca? Czy też były pewne momenty w historii Izraela, gdzie nie było deszczu, gdzie nie było rosy I Izrael odczuwał głód, odczuwał niebezpieczeństwo. Pamiętamy takie wydarzenie za króla Achaba. Wiemy, że on przedstawia rządy cywilne za Jezabeli, która jest obrazem na kościelnictwo, ta, która mordowała prorogów, że doprowadzili naród do takiego bałwochwalstwa, Wiemy o tym, że samo łączenie się Kościoła z państwem to już jest tak zwanym duchowym cudzołóstwem. I dlatego jest wspomniane, że naród za to został ukarany. Może sobie tą myśl wspomnimy. Wspomniane jest to w pierwszej księdze, to jest królewskiej, 17 rozdział i pierwszy werset, gdzie mówi tak. Wtedy rzekł Eliasz Tezbita, jeden z obywateli Galladu, do Achaba. Jako żywy Pan Bóg Izraelski, przed którego oblicznością stoję, że nie będzie tych lat rosy ani deszczu, jedno według słów ust moich. Nie będzie ani rosy, ani deszczu. A zatem to bałwochwalstwo, to duchowe również cudzołóstwo, łączenie się Kościoła z państwem miało sprawić, że nie będzie ani deszczu, ani rosy. Nie będzie boskiego błogosławieństwa. Ale proszę paterstwa, gdybyśmy to chcieli przenieść na obecny czas, nieraz dziwimy się. Dlaczego? To wtedy, kiedy potrzebny jest deszcz, to jest susza. I odwrotnie. Czy dzisiaj jest mniejsze bałwochwalstwo, jak było za Achaba? Nie doszło z powrotem do tego, że z powrotem, może nie wszędzie, ale przynajmniej w naszym kraju, czy nie z powrotem łączy się Kościół z państwem? I to jest duchowym cudzołóstwem. A prorok powiedział, że nie będzie ani deszczu, ani rosy. Tak długo, jak długo taki stan rzeczy będzie istniał, długo dany okres czasu. I Pan Jezus nawiąza tutaj myśli w Ewangelii według świętego Łukasza, wspomina w 4 rozdziale, a w 25 wersecie, gdzie mówi tak. Ale wam wprawdzie powiadam, że wiele wdów było za dni Eliaszowych w ludzie izraelskim, gdy było zamknione niebo przez 3 lata, i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód po wszystkiej ziemi. Tam wspomniał, to jest Eliasz, że nie padał deszcz. Tu wspomina, to jest Pan Jezus, że przez 3 lata i 6 miesięcy niebo zostało zamknięte. Nie było ani deszczu, ani rosy. Ani jednego, ani drugiego błogosławieństwa nie było dla tego narodu. Za to, że w taki sposób, znaczy taki stan rzeczy zaistniało, to jest bałwochwalstwo w narodzie, zaistniało to, jest połączenie się jak gdyby dwóch systemów kościelnictwa i państwa. I podobna sytuacja jest chyba za naszych czasów. Dalej zauważamy, za króla Dariusza, znów inny, to jest obraz jest pokazany, gdzie zapomniano o tym, co Pan Bóg, a to jest kazał uczynić. Pan Bóg kazał, to jest budować świątynię. Ale może sobie przypomnimy tą myśl. W proroctwie Ageusza, to jest 1 rozdział, od 5 wersetu mówi tak. Teraz wtedy, tak mówi Pan zastępów. Uważajcie, że jako się wam powodzi. Siejecie wiele, a mało zbieracie. Jecie, ale się nie nasycacie. Pijecie, ale nie ugaszacie pragnienia. Obłóczycie się, ale nikt nie może się zagrzać. A ten, co sobie zapłatę zgromadza, zgromadza ją do worka dziurawego. Tak mówi Pan zastępów. Uważajcie, jako się wam powodzi. Wstąpcie na tę górę i zwoźcie drzewo. Budujcie ten dom, a zakocham się w nim i będę uwielbiony, mówi Pan. Poglądacie na wiele, a o to mało dostawacie. A co wnosicie do domu, to ja rozdmuchiwam. Dlaczego? Mówi Pan zastępów. Dlatego, że dom mój jest pusty, a między tym się każdy z was stara o dom swój. Przetoż się nad wami niebo zawarło, aby rosy nie dawało, ziemia także zawarła się, aby nie wydawała urodzaju swego. Zauważmy. Wspomniane jest, że za to, że wszyscy zajęli się swoimi jakimiś własnymi sprawami, Mówi, że budujecie, każdy z was buduje swój własny dom, a zapomnieliście o domu pańskim. Za to zawarło się niebo, nie dawało ani rosy, ani deszczu. Trzeba teraz trwa. Gdybyśmy to znów chcieli przenieść na czas obecny. My mówimy, że z chwilą naszego poświęcenia, naszego ofiarowania, to byśmy wszystko poświęcili. Nic nie mamy. To nie jest nasze, to jest pańskie. Ale na co my to zużywamy? Proszę teraz tu wspomniał, to jest porok, że tam wtedy zużywali, mówi, zamiast budować, mówi, dom mój, to każdy z was stara się o dom swój. Na czym nam dzisiaj więcej zależy? Na budowaniu, to jest Kościoła Chrystusowego, czyli budowaniu się, ażeby być częścią Kościoła Chrystusowego, na pomaganiu innym, byśmy się mogli wspólnie, to jest podnosić, wspólnie wzrastać, czy nam zależy tylko na naszych sprawach jakichś osobistych? My wiemy o tym, że z chwilą poświęcenia nie mamy swoich osobistych spraw. To są wszystko rzeczy nasze, nasze wspólne. Ubieganie się o wystawioną przed nami nagrodę. Ubieganie się o to, żeby być podobnym do wystawionego wzoru w Jezusie Chrystusie w charakterze. A w tym mamy sobie nawzajem pomagać. To jest społeczne budowanie. Znów by należało nawiązać do społeczności. Może ostatnio bardzo dużo o tym się wspomina. Ale proszę bardzo, to może dlatego, że często odczuwamy tej społeczności brak. Że jakoś każdy tak z osobna czuje się, że jemu tak jest dobrze. A ja myślę, że naprawdę to nie czujemy się dobrze, gdy jesteśmy osobno. Gdy nie ma takiej prawdziwej więzi, prawdziwej łączności, wtedy na pewno nie czujemy się dobrze. Wiemy o tym, że niemożliwe jest, żeby być chlebem, niemożliwe jest, żeby stworzyć wino, a żeby pozostały ziarna całe, czy jagody winne pozostały całe. A zatem cały czas mamy na uwadze, to jest społeczność i wtedy będzie boskie błogosławieństwo, będzie spływało jako rosa, jeśli stworzymy odpowiednie ku temu warunki. Warunki te są zależne właśnie od nas. Jak już wspominałem, ciepłota, serdeczność, wspólne zrozumienie się. Wtedy będą odpowiednie warunki do tego, żeby Pan zesłał rosę, żeby nam błogosławił jako jest rosą. Więc tutaj znów zwrócił uwagę, to jest prorok pański, na co myśmy powinni dzisiaj zwracać uwagę. To znaczy, co powinno być najważniejszą sprawą. Wczoraj, zdaje się, czytaliśmy ten piękny werset, to jest manny. Czego winniśmy najpierw szukać? Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. A to resztę miało być przydane. Ale znów się zastanówmy. Czy to nie jest tylko czytany werset, odczytany komentarz, a później wracamy do codzienności? Czy rzeczywiście szukamy najpierw, najprzód tego, co nam jest potrzebne do zbawienia? Czy to jest zawsze na pierwszym miejscu? Dzisiejszy piękny werset manny również. Że żeście nie wiedzieli, że w sprawach to, co ojca mojego, ja być muszę. W sprawach tych moich, doczesnych, to jest pewien obowiązek. Mam to wykonać. Ale w tamtych sprawach, w sprawach ojca, to ja być muszę. A więc wszystkie inne rzeczy nie mogą mi przysłaniać tego, co ja, w czym ja być muszę, jeśli jestem, jeśli czuję się, że jestem synem czy córką, to jest Ojca Niebieskiego. Wtedy w tych sprawach ja być muszę. Więc zauważamy dalej. To błogosławieństwo, jeśli byśmy się jego tak mocno nie trzymali, to błogosławieństwo możemy utracić. I tu właśnie jest wielkie niebezpieczeństwo. W liście do Żydów w 12 rozdziale i od 12 wersetu są zapisane takie słowa. Przeto opuszczone ręce i zemdlone kolana wyprostujcie. Proszę Państwa, ile my widzimy potrzeb wokół nas, w nas samych i wokół nas, że ktoś zaczyna wątpić, że czyjaś wiara zaczyna się chwiać. Czy nas to interesuje? Czy nas to obchodzi i chcemy komuś pomóc? Czy jesteśmy obojętni? Bilem jaszedł prosto. Ale czy wtedy, gdy widzę upadających, a ja im nie pomogę, to ja idę prosto? Widzimy, że też nie. I dlatego to apostoł podkreśla, że winniśmy sobie nawzajem pomagać. A czyńcie koleje proste nogami waszymi, iżby to, co jest chromego z drogi, nie ustąpiło, ale raczej uzdrowione było. Ileż mamy radości, gdy widzimy, że ktoś oddaje się Bogu na służbę. Jaką przeżywamy wtedy radość? Ale czy dbamy tak bardzo o tych, którzy zaczynają upadać, by im podać rękę, by ich podnieść, by ich dopomóc? Czy też tak czynimy, jak to niegdyś było wspomniane? Chodzicie, szukacie, by znaleźć jednego Żyda, a gdy go znaleziecie, to czynicie go synem zatracenia. Szepatelstwa. Czy my tak bardzo dbamy o tych, którzy widzimy, że czasem pod jakimikolwiek względami zaczynają może się chylić czy upadać, słabnąć na drodze, czy tam staramy się udzielić pomocy? Żeby to, co jest chromego, jak wspomina apostoł, z drogi nie ustąpiło, ale było uzdrowione. Widzieliśmy sobie kiedyś, że mamy być takimi lekarzami. I gdzie tylko jest ta możliwość, by udzielać pomocy. Ale apostoł mówi dalej. W pokoju naśladujcie ze wszystkimi świętobliwości, bez której żaden nie ogląda Pana. Upatrując, żeby kto nie odpadł od łaski Bożej. Upatrując, żeby kto nie odpadł. Czy to jest naszym staraniem? Wtedy będzie ta ciepłota. Jeśli będziemy dbali o dobro innych, wtedy będzie się wytwarzała ta ciepłota, ta atmosfera, ten spokój i wtedy będzie padała rosa. Wtedy będzie spadało boskie błogosławieństwo. Nieraz tak się czujemy i wiem, że w wielu zborach wielu tak się czuje, że tutaj nam Pan nie błogosławi. Nie odczuwamy boskiego błogosławieństwa w tym zborze. Pytamy się dlaczego? I kto jest temu winien? Jeśli nie odczuwamy błogosławieństwa, to musimy stworzyć atmosferę odpowiednią. A tego nam nikt inny nie stworzy, jeśli nie stworzymy tego sami. Nikt nam nie otworzy naszego serca, by z naszego serca właśnie wydobył się ten piękny zapach tych cennych, to jest perfum, tego cennego olejku. Tylko musimy to uczynić sami. Jeśli oczywiście w naszym sercu jest ten cenny olejek, to wtedy, jeśli go otworzymy, to ten piękny zapach rozejdzie się i będzie mogła zapanować wśród nas właśnie ta jedność, serdeczność, szczerość. A wtedy będzie padała rosa. Wtedy będzie boskie błogosławieństwo i wtedy będziemy mogli odczuwać zadowolenie wszyscy. Apostoł mówi dalej. A żeby który korzeń gorzkości nie podrósł, a nie przekaził i przezeń nie przekaził i przezeń, aby się ich wiele nie pokalało. Nie musimy uważać. No właśnie w tym wspaniałym ogrodzie, jak to na innym miejscu jest wspomniane, gdzie wiatr miał przewiać, ażeby wypłynęła piękna woń, piękny zapach, żeby tamtego ogrodu nie przedostało się cokolwiek nieczystego. Żeby to czasem nie zaczęło wzrastać, bo to później może spowodować bardzo wielką szkodę. Aby kto nie był przetecznym albo sprostnym jako Ezaw. Jako Ezaw, który za potrawę jedną sprzedał pierworodztwo swoje. Albowiem wiecie, iż potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, był odrzucony, bo nie znalazł miejsca pokuty, choć jej z płaczem szukał. Bohaterstwo, to boskie błogosławieństwo jako rosę możemy również utracić. Nieraz za takie błahe rzeczy. Pamiętamy, jak to wyraził się Ezaw. Cóż mi po pierworodztwie, ja już jestem bliski śmierci. Bo był głodny. Wydawało mu się, że on, co mu teraz po pierworodztwie, jeśli nie spożyje tego pokarmu, to umrze i co mu po pierworodztwie. I za taką marną rzecz swoje pierworodztwo sprzedał. Trzeba teraz patrzeć. Jak my możemy nieraz sprzedać za różne rzeczy ziemskie, doczesne, właśnie boskie błogosławieństwo. A wtedy, tak jak tu jest wspomniane odnośnie Ezawa, że z płaczem szukał, ale nie znalazł miejsca pokuty. Było za późno. To pierworodztwo zostało przekazane jego bratu. To cypatelstwo. Tak samo my niejednokrotnie znów bym podkreślił, że cieszymy się bardzo, gdy widzimy braci siostry wstępujących na wąską drogę. Ale czy nas to coś nie dotyka? Czy to nie ktoś z nas utracił pierworodztwo? Czy to nie ktoś z nas ostygł na drodze poświęcenia, a Pan musi wybrać Kościół,
więc pociąga innych na te miejsca i dlatego jest tu znów niebezpieczeństwo, czy to czasem nie na moje miejsce. I to właśnie winno nas mobilizować do energicznej pracy nad samym sobą, a także i w pomaganiu innym, byśmy czasem nie znaleźli się w takim miejscu, jak znalazł się Ezaw, gdzie widział, że dla niego nie ma już miejsca pokuty. Bardzo niebezpieczny stan, gdzie boskie błogosławieństwo przestanie mieć wpływu na nas. Błogosławieństwo to jest z wielkiej miłości Bożej. Pan Bóg przecież nam nie musi błogosławić. Apostoł wspomniał jeszcze jedną myśl w liście swoim, jest do Tytusa, gdzie wspomina w trzecim rozdziale, a czwarty werset do siódmego mówi tak. Ale gdy się okazała dobrotliwość i miłość ku ludziom Zbawiciela naszego Boga, nie z uczynków sprawiedliwości, które byśmy my czynili, ale według miłosierdzia swego zbawił nas przez omycie odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego. Zostaliśmy, mówi, powołani nie z uczynków sprawiedliwości, że byliśmy lepszymi od innych, ale zostaliśmy powołani po to, żeby nas zbawił omyciem odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego. Mieliśmy skorzystać z obmycia wodą przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni będąc łaską Jego stali się dziedzicami według nadziei żywota wiecznego. A zatem, drodzy braterstwo, to cośmy otrzymali, to boskie błogosławieństwo, o którym wspomina mędrzec Boży Salomon, że to błogosławieństwo to ono ubogaca, nie wnosi z sobą żadnego utrapienia. Bo inne błogosławieństwa, które może uważamy, że to jest błogosławieństwo, jeśli komuś się dobrze powodzi, ma może czy to jakiś pokaźny majątek, czy coś innego, wydaje się nam nieraz, że to znaczy, że Bóg nam błogosławi. Ale czy te rzeczy, które byśmy mieli jak najwięcej tu na ziemi, czy one nie przynoszą utrapień z sobą? A zatem boskie błogosławieństwo to ono nigdy nie przynosi utrapienia. I dlatego nieraz nawet przekazujemy naszym dzieciom różne może majątki, domy, ale zapominamy nieraz o rzeczy najważniejsze. To, z czego się sami najwięcej cieszymy, czy potrafimy im właśnie to przekazać. Tą radość, to zadowolenie, które w nas się znajduje. Odnośnie rzeczy niebieskich. To błogosławieństwo, z którego myśmy skorzystali, czy potrafimy go przekazać innym. A zatem, kiedy te błogosławieństwa staną się naszym udziałem? Wspomina o tym psalmista w psalmie 65 i od 2 wersetu mówi takie słowa. Tobie przynależy, o Boże, chwała na Syjonie, a Tobie ślub ma być oddany. Ty wysłuchiwasz modlitwy, przecież do Ciebie przychodzi wszelkie ciało. Ty wysłuchiwasz modlitwy. Zobaczmy, jak my się czujemy. Nieraz w takich chwilach, gdzie mamy coś do przekazania, jakoś nie mamy odwagi z tym przystąpić do Boga. Coś nas dręczy, coś nas boli, coś nas gryzie. Ale jak się zwierzyć? A może jak się zwierzyć z tym braciom? Przychodzą czasem myśli, kto wie, czy moja modlitwa będzie wysłuchana. Więc teraz co mam zrobić? Więc winien się zwierzyć z tym innym. Bo chcę otrzymywać boskie błogosławieństwo. I dalej. Wielkie nieprawości, które wzięły górę nad nami, i przestępstwa nasze Ty oczystasz. Błogosławiony, kogo Ty obierasz, a przyjmujesz, aby mieszkał w sieniach Twoich, będziemy nasyceni dobrami Twymi, dobrami domu Twego, w świątnicy Kościoła Twego. Nasze nasycenie to ma być dobrami, ale dobrami pańskimi i w świątnicy Jego Kościoła. Zatem tam chcielibyśmy jak najczęściej przebywać. przedziwne rzeczy pod sprawiedliwości mówisz do nas, Boże zbawienie naszego, na dzieło wszystkich krajów ziemi Morza Dalekiego. Ty utwierdzasz góry mocą swą, siłą przepasany będąc. Ty uśmierzasz szum morski, szum nawałności jego i wzruszenie narodu. Także się bać muszą cudów twoich, którzy mieszkają na krajach ziemi, których nastawaniem poranku i wieczora do wesela pobudzasz. Nawiedzasz ziemię, odwilżasz ją, obficie ją ubogacasz, strumieniem Bożym napełnionym wodami i gotujesz zboże ich, gdy ją tak przyprawiasz. Zagonnie jej napawasz, bluzdy jej zniżasz, drzwiami ją odmiękczasz, a urodzają jej błogosławisz. Wtedy, mój psalmista, że kolumnujesz rok dobrocią twą, a ścieżki twoje skrapiasz tłustością. Skrapiasz pastwiska na pustyniach, także i pawórki radością. Warunki do tego, żeby ta rosa mogła spadać. Inaczej tego błogosławieństwa korzystać nie będziemy mogli. No, zauważamy, kiedy Mojżesz błogosławił, a to jest poszczególnym pokoleniom, jest wspomniane pewne błogosławieństwo wyliczone względem Józefa i tak zostało wspomniane w 5 Księdze Mojżeszowej, 33 rozdział i 13 werset. A do Józefa rzekł: błogosławiony od Pana, błogosławiona od Pana ziemia jego, z najlepszych rzeczy niebieskich i z rosy i z źródeł ziemi wynikających. Błogosławieństwo to tu wspomina, że miało być z najlepszych rzeczy niebieskich, z rosy i z źródeł ziemi wynikających. Z tego błogosławieństwa miało korzystać pokolenie Józefa. A zatem Pan Bóg również przez rosę dawał pewne oznaki, że ma społeczność, że ma łączność. I nie będę może odczytywał, bo teraz poznają. Jest wspomniane w Księdze Sędziów, to jest 6 rozdział, 37 werset do 40, jak Gedeon doświadczał, czy to Pan mówi do niego, doświadczał na Runie, czy jeśli rzeczywiście chciał doświadczyć, że rzeczywiście go Pan posyła, to niechaj to runo będzie mokre, a cała ziemia będzie sucha. I tak się stało. Runo było mokre, potrafił z niego wycisnąć wiele wody, ale drugim razem, to mówię teraz, kto wie, jak to było, może ktoś rzeczywiście tą wełnę pomoczył, niech teraz będzie, to jest cała ziemia mokra, a to runo suche. Widzimy, że znów tak się stało. Wiemy o tym, tam są pokazane pewne szczególne nauki, bo to był oddzielny temat. Wiemy, że samo runo, gdy było mokre, to było pokazane błogosławieństwo Boże dla narodu izraelskiego, gdzie cała ziemia była sucha, natomiast kiedy błogosławieństwo to zostało odjęte od narodu izraelskiego, to runo stało się suche, natomiast cała ziemia mokra, czyli błogosławieństwo Boże rozeszło się na cały świat. Ale to byłby oddzielny temat. Wracamy jeszcze do jednego momentu wspomnianego i wszystkim to jest znane na pamięć, mam na uwadze, to jest psalm 133, gdzie znów olej pomazania i rosa Hermonu może nas spadać, spływać tylko wtedy, kiedy panuje miłość i zgoda. Znów potwierdzenie tego, że boskie błogosławieństwo w postaci rosy to jest zależne właśnie od nas samych. Sam jako taki jest wszystkim znany na pamięć. Oto jako rzecz dobra, jako wdzięczna, gdy bracia zgodnie mieszkają. Właśnie wtedy, gdy bracia będą mieszkali w zgodzie, to mówi, że będzie jest to jako olejek najwyborniejszy, wylany na głowę, ściekający na brodę Aronową, ściekający aż na podołek szat jego, Wtedy będzie on jako Rosa Hermon, która wstępuje na góry syjońskie, albowiem tam daje Pan błogosławieństwo i żywot aż na wieki. A zatem, żeby właśnie mogła na nas spadać Rosa Hermonu, czy też olej pomazania, to musi być zgoda, jedność i miłość. Inaczej nie może być mowy ani o pomazaniu, czyli spłodzeniu z Ducha Świętego, ani nie może być mowy o błogosławieństwie w postaci rosy. One spadały tylko wtedy, jak mówi psalmista, gdy bracia zgodnie mieszkają. Wtedy wytwarza się ciepłota, wtedy wytwarza się serdeczność i wtedy, literalnie rzecz biorąc, spada rosa na ziemię, te warunki są spełnione i tak samo ta duchowa rosa, czyli boskie błogosławieństwo, tylko wtedy może spływać na lud Boży. Wtedy odczujemy to błogosławieństwo w postaci rosy w domu, w rodzinie, odczujemy go w zborze. Natomiast jeśli będziemy tak każdy, jak gdyby ciągnęli w swoją stronę, a przez to jeszcze się może uprzedzali do tych, że tam ktoś jakiś werset inaczej przetłumaczył, to będzie powodowało, że będzie coraz większe to jest poróżnienie, a przez to nie będzie mowy o tym, żeby Pan Bóg mógł nam udzielać swojego błogosławieństwa, orzeźwienia w postaci to jest rosy. Teraz jeszcze taka jedna rzecz, gdy to jest Syjon, czyli Kościół Chrystusowy zostanie uwielbiony, przejdzie do chwały, to jest wspomniane, że błogosławieństwa te spłyną na całą ludzkość. I o tym wspomina również psalmista w psalmie 72, gdzie może te słowa sobie przypomnimy. 72 psalm od 3 wersetu mówi tak. Przyniosą góry ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość. Będzie sądził ubogich z ludu, a wybawi synów ubogiego, ale gwałtownika pokruszy. Będą się bać ciebie, póki słońce i miesiąc trwać będzie od narodu aż do narodu. Jako stępuje deszcz na pokoszoną trawę, a deszcz kroplisty skrapiający ziemię. Trzeba teraz zauważmy. Zanim wspomnimy sobie następne słowa, zwróćmy uwagę na ten werset. Jako stępuje deszcz na pokoszoną trawę, a deszcz kroplisty skrapiający ziemię. Deszcz. Symbol właśnie boskiego błogosławieństwa, orzeźwienia pokoszonej trawy. Wiemy, że przez trawę często pokazana jest ludzkość. I tak na przykład wspomina prorok pański Izajasz, gdzie mówi w 40 rozdziale, 40 rozdział, a 6 werset mówi tak. Głos mówiącego wołaj i rzekł, cóż mam wołać? To wszelkie ciało jest trawa, a wszystka zatność jego jako kwiat polny. Trawa usycha, kwiat opada, skoro wiatr pański powionie nań, zaprawdęć ludzie są tą trawą. Trawa usycha, kwiat opada, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Zauważmy. Teraz tu wspomina psalmista, że ma przyjść deszcz na pokoszoną trawę. Błogosławieństwo Boże właśnie na tą ludzkość, która z punktu boskiego zapatrywania jest umarłą. Na tych ma przyjść boskie błogosławieństwo. Psalmista wspomniał, zaprawdę ludzie są tą trawą i na tą trawę ma przyjść, a to jest boskie błogosławieństwo. Dalej wspomina, że miał przyjść także deszcz kroplisty, co wskazuje na czasy opłody, czyli na czasy restytucji, czasy naprawienia wszystkich rzeczy. Miały przyjść błogosławieństwo na wszystkich ludzi w postaci to jest restytucji, czyli czasów opłody. I o tym wspomina ten psalmista dalej. Tak sprawiedliwy zakwitnie za dni jego, a będzie obfitość pokoju, dokąd miesiąca staje. Będzie panował od morza, aż do morza i od rzeki, aż do kończyń ziemi. Przed nim padać będą mieszkający na pustyniach, a nieprzyjaciele jego proch lizać będą. Teraz zwracam uwagę, pomijam kilka wersetów, by nie odczytywać za wiele, ale 16 werset mówi tak. w tym właśnie samym psalmie. Gdy się wrzuci garść zboża do ziemi na wierzchu gór, zaszumi jako Liban urodzaj jego, a mieszczanie zakwitną jako zioła polne od tego deszczu kroplistego. Imię jego będzie na wieki, pokąd słońce trwa, dziedziczyć będą, będzie imię jego, a błogosławiąc sobie w nim, wszystkie narody wielbić go będą. Najpierw to błogosławieństwo miało spływać, jak już sobie wspomnieliśmy, tylko na niektórych. Tylko na tych, którzy dzisiaj pragną Bogu służyć, którzy stwarzają odpowiednią atmosferę, że to błogosławieństwo może tam spływać. Natomiast przyjdzie czas, że ten kroplisty deszcz obfitego błogosławieństwa Bożego spłynie na wszystkich. I teraz mówi psalmista, błogosławiony Pan, Bóg Izraelski, który sam cuda czyni i błogosławione imię chwały Jego na wieki, a niech będzie napełniona chwałą Jego wszystka ziemia. A zatem, tak jak dziś, tylko są jednostki, które korzystają z tego błogosławieństwa. Aczkolwiek deszcz spada wszędzie. Ale korzystają z tego błogosławieństwa tylko jednostki. Tak wtedy skorzystają z tego wszyscy. To jest to, o czym właśnie wspomniane jest w Dziejach Apostolskich w trzecim rozdziale, że te błogosławieństwa spłyną na wszystkich, którzy tej pomocy właśnie będą potrzebowali. To jest trzeci rozdział od 19 wersetu. Przecież pokutujcie, a nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności pańskiej, a posłałby onego, który wam opowiedziany jest, Jezusa Chrystusa, który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków. Albowiem Mojżesz do ojców rzekł, proroka wam zbudzi Pan Bóg wasz z braci waszych, jako mnie onego szukać będziecie. We wszystkim cokolwiek do was mówić będzie. Natomiast stanie się, że każda dusza, która by nie słuchała tego proroka, będzie wygładzoną z ludu. A zatem te błogosławieństwa mają następnie spłynąć na wszystkich ludzi. To zostało pięknie zilustrowane, pięknie pokazane w jednym, a to jest z mężów bożych, Starego Testamentu, to jest w Ijobie. Ja nie będę odczytywał wersetu, bo teraz historia jako taka jest doskonale znana. I apostoł Jakub, kiedy zwraca uwagę na tego męża Bożego, to wspomina w swoim liście w 5 rozdziale od 7 wersetu, opisuje, jakim był właśnie Ijob. I nie tylko jakim był Ijob, ale za to w tym zostało pokazane, jak wielce miłosiernym jest Pan Bóg. I tu właśnie pokazana jest ta piękna nauka, nauka boskiego błogosławieństwa, czyli restytucji dla całej ludzkości. Tutaj może tylko pewien moment chciałem przytoczyć. Przetoż, bracia, bądźcie cierpliwymi aż do przyjścia Pańskiego. Oto oraz oczekuje drugiego pożytku ziemi. Cierpliwie go oczekując, aż by otrzymał deszcz ranny i wieczorny. Bądźcież i wycierpliwymi, a utwierdzajcie serca wasze, albowiem się przybliża przyjście pańskie. Dzisiaj możemy coś więcej powiedzieć. W takim czasie żyjemy. I dlatego tym bardziej winniśmy być ostrożni, bardziej, a to jest czuwać. Nie wzdychajcie jedni przeciwko drugim, bracia, abyście nie byli osądzeni. Oto sędzia przed drzwiami stoi. Dziś możemy powiedzieć, jest wśród nas. Bierzcie na przykład, bracia moi, utrapienia i cierpliwość proroków, którzy mówili w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych mamy tych, którzy cierpieli. O cierpliwości Jobowej słyszeliście? I koniec Pański widzieliście? Iż wielce miłosierny jest Pan i litościwy. I dlatego gdybyśmy chcieli zwrócić uwagę na tego męża Bożego, na Joba, jak wielce był cierpliwym. I w nim właśnie pokazana jest nauka restytucji. Sam początek otrzymywał bardzo wielkie boskie błogosławieństwo. Pan Bóg mu bardzo obficie błogosławił. Następnie wspomniane jest, że szatan wyprosił, aby doświadczył. Chciał pokazać, że Ijob tylko dlatego służy, że mu Bóg błogosławi. A gdy odejmie od niego bogactwo, to Ijob przestanie służyć. Pomylił się szatan, ale Pan Bóg zezwolił na to. Dlatego zauważamy, że wszystkie te doświadczenia, które na niego przyszły, nie oczytuję obywatelstwo, to jest znane. Utracił wszystko. Utracił cały swój dobytek, cały swój majątek. Stracił, to jest dzieci. I teraz jednak nie był tym, który by teraz miał złorzeczyć Bogu. Ale wspomniał już pamiętne zdanie: Pan dał, Pan też i wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Ale proszę obywatelstwa, tu teraz zauważamy, w jaki sposób nawet ci, którzy przyszli, kiedy zobaczyli, że Ijob tak bardzo cierpi, kiedy już sam został dotknięty ciężką chorobą, gdzie całe jego ciało pokryte było wrzodem. Wspomniano, że siedział w popiele i skrobał się skorupą, a przyjaciele, którzy przyszli do niego, nie mogli do niego słowa przemówić, gdy widzieli, jak bardzo boleść jego się smagała. No więc zaczęli go pocieszać. Wiemy o tym, że był tam Elifas, co znaczy w naszym polskim brzmieniu Bóg bogactwa. I ten uważał, że komu może go przyszedł pocieszać, ale chciał udowodnić Ijobowi, że Pan Bóg go odrzucił, bo zabrał mu bogactwo. Więc przestał mu błogosławić, to znaczy, że został odrzucony przez Pana Boga. Wiemy trochę inaczej, jak to wygląda w obecnym czasie. Kogo Pan miłuje, tego karze. Smaga każdego, którego za syna przyjmuje. Ijob został doświadczony, wypróbowany, a zatem udowodnił swoją wierność i dlatego możemy być pewni, że otrzyma lepsze zmartwychwstanie. Natomiast Elifas chciał mu udowodnić, że Pan Bóg go odrzucił, dlatego że bogactwo zostało od niego odjęte. I tu chodziło o bogactwa różne, ziemskie, doczesne, kiedy nieraz może i od nas są odejmowane. Ja myślę, że Pan Bóg coś chce przez to powiedzieć. Nie, że nas odrzucił, ale coś chce przez to przemówić do nas. Ja gdzieś wspominałem ten przykład, bo on mnie tak bardzo dotknął, kiedy słyszałem o pewnej rodzinie chrześcijańskiej, którzy budowali dom. Mieszkali w takiej chateczce, ale gdzieś udało im się trochę zdobyć pieniędzy, zaczęli budować dom. Wspaniały dom. Tylko, że budowali przez 3 lata, a przez ten czas byli tak zajęci budową, że ani raz nie mogli być na nabożeństwie przez 3 lata. Co się stało? Kiedy dom był już gotowy, w tym właśnie czasie, tej nocy, kiedy już została cała budowa ukończona, okazało się, że budzą się w nocy, a dom się pali. Zostało spalone wszystko, co się dało spalić w domu. Pozostały nagie ściany. Więc teraz rozpacz. Tyle pracy. Wszystko na darmo. Ale znów jeszcze się zmobilizowali. Wtedy słyszałem, że prawdopodobnie w jakiejś tam grze wygrali trochę pieniędzy. Odbudowali wszystko z powrotem, zakupili wspaniałe meble. I gdy wszystko zostało w domu ustawione, tej nocy przyszła pierwsza burza, piorun uderzył, wszystko poszło do szczętu, zniszczone, spalone, wszystkie meble i wszystko, co było w domu. Pozostały spękane, rozlatujące się mury. Wtedy zaczęli poważnie myśleć. Wtedy już nie myśleli o odbudowie. Wtedy wrócili do swojej dawnej chatki. Mury rozebrali i zaczęli systematycznie uczęszczać na nabożeństwo. Wtedy odczuli boskie błogosławieństwo. I dlatego, proszę obywatelstwa, Ijob tutaj dał dowód, że on jednak ponad wszystko miłował Pana Boga. I gdy przyszedł drugi przyjaciel, żeby go rzekomo pocieszać, to był Bildad, co znaczy w naszym polskim brzmieniu syn wojownika. Edomczycy mają takiego bożka, to jest właśnie Bóg wojny. I ten uważał, że oprócz bogactwa, jakie Ijob miał, dlatego, że był bardzo bogatym, to trzeba było jeszcze zdobyć sławę. Był bogatym, więc powinien prowadzić wojny, by podbijać innych, a przez to stałby się sławnym. Dlatego, że tego nie zrobił, to chciał mu udowodnić, że dlatego go Bóg odrzucił, zabrał mu to bogactwo, po co mu ono jest potrzebne, jak on i tak z niego, jego nie umiał wykorzystać. Ijob i w to nie wierzył. Ijob nie był tym, żeby chciał, dlatego, że jest bogaty, to żeby jeszcze odbierać bogactwo innym i na tym się bogacić. Trzeci z przyjaciół to jest Sofar, to znaczy w naszym polskim brzmieniu bajarz. Ten chciał udowodnić, Jobowi chciał go pocieszyć rzekomo tym, Joba, że będzie jeszcze życie pozaglobowe. Że on tutaj ucierpi, ale to jest tylko to cierpienie, a natomiast po śmierci jednakże będzie żył. I w to nie uwierzył. Nie przyjął żadnych fałszywych nauk, ale pamiętamy, jak to Job wspomniał. Choć ta skóra moja roztoczona będzie, przecież ja w ciele moim oglądam Pana. Odkupiciel mój żyje. Miał na uwadze zupełnie inny sposób. Miał na uwadze właśnie zmartwychwstanie przez Jezusa Chrystusa. I dlatego, proszę Państwa, gdybyśmy chcieli zwrócić uwagę na tych trzech, którzy przyszli, czy Pan Bóg ich za to pochwalił, że w taki sposób chcieli Joba pocieszyć. Pamiętamy, że później, ja nie odczytuję, bo to jest znane, Pan Bóg kazał, żeby złożyli ofiary Bogu, ale wtedy Pan Bóg przyjmie tę ofiarę, jeśli Job się będzie za nimi modlił. Mój boście, nie mówili tak przystojnie o mnie, jako Job sługa mówi. A zatem to błogosławieństwo teraz, kiedy Job modlił się za tymi trzema przyjaciółmi, to jest wspomniane, że błogosławieństwo z powrotem wróciło do Joba. Ale jedna rzecz jest bardzo ciekawa. Może sobie to przypomnimy dla ważności tych słów. Czy jest pokazana, wiemy, nauka restytucji, to zostało przywrócone Jobowi. Czy Job miał przywrócone tyle, co miał poprzednio?
Więcej.
Czego?
Błogosławieństwo. Wszystkiego.
Czy dzieci też? Też więcej?
Nie.
Widzimy, że tu jest pokazana właśnie bardzo pięknie nauka restytucji. Że jest wspomniane, że wszystkiego dobytku otrzymał podwójnie. A otrzymał tą samą ilość dzieci, czyli 7 synów i 3 córki. Tylko była pewna różnica. Czy takie same te dzieci były? Właśnie wspomina, że nie znajdowały się niewiasty tak piękne, jako córki Jobowe we wszystkiej onej ziemi. Zatem znów piękna nauka właśnie odnośnie boskiego błogosławieństwa w postaci restytucji. 7 synów może nam przedstawiać cały rodzaj ludzki w tysiącleciu. 7 jako zupełność. Gdy dodamy 3 córki, to jest 10, czyli doskonałość. I jeszcze jedna taka ciekawa rzecz. Poruszone są nawet imiona córek. Tak jak wszędzie w Starym Testamencie zauważamy, że przede wszystkim są podawane imiona synów. Córki są pomijane. Tak w tym miejscu nie podane są imiona synów, ale podane są imiona córek. Bo jest wspomniane, że tym, kto jest dał Job imiona i dał mu imię pierwszej Jemina, a imię drugiej Kierzyja, a imię trzeciej Kieren-Habkuch. No wiemy, że te imiona znów, tak jak wszędzie, mają swoje znaczenie w naszym polskim brzmieniu i na przykład Jemina znaczy gołąbek, czysta, szczęśliwa i może właśnie reprezentować pokój i radość, jaka zapanuje w tysiącleciu. To, co niegdyś było zwiastowane przez aniołów, zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkich ludzi. I dlatego tu jest pokazane, że ta radość zwiastuję wam, mówi radość, ale ta radość kiedyś stanie się udziałem wszystkich ludzi. Właśnie pokazane w jednej z tych, to jest córek, która jest symbolem właśnie pokoju, radości, czystości, jaka wtedy będzie, do jakiej będzie doprowadzony rodzaj ludzki. Tu dopiero zapanuje prawdziwy pokój, szczęście i dobrobyt. Zachodziłoby pytanie. Gdyby dzisiaj Pan Bóg dopuścił do tego, żeby dzisiaj zapanował zupełny dobrobyt i pokój na ziemi, czy byłoby dobrze? To właśnie byłoby największym nieszczęściem dla ludzi. Gdyby tej ludzkości dzisiaj dać dobrobyt i pokój. Dlaczego? Pamiętamy, już takie wydarzenie było w historii Starego Testamentu. Dlaczego była zniszczona Sodoma i Gomora? Co było przyczyną zniszczenia? Jest wspomniane. Sytość chleba i obfitość pokoju. I dlatego dla zdegradowanego człowieka to, co Pan Bóg wypowiedział niegdyś w raju, że w pocie oblicze twego będziesz pożywał chleba, jest nieodzowne.
człowiek zdegradowany, gdy zauważamy nawet w obecnych czasach, czy kiedykolwiek w historii ludzkości, ci ludzie, którzy nie pracowali, a powodziło im się bardzo dobrze, to byli ludzie, którzy wchodzili w największą bezbożność. To byli ludzie najbardziej zdegradowani, bo to ich degradowało. Ten czas używali na rzeczy właśnie niewłaściwe. I dlatego dzisiaj się nie da dać człowiekowi takiej możliwości, żeby on dzisiaj na ziemi dla tego człowieka zapanował pokój, żeby zapanował dobrobyt, bo człowiek by się jeszcze bardziej zepsuł. Ale wtedy, to jest pokazane właśnie w tej córce, pokazane jest, że to szczęście zapanuje na ziemi. Imię następnej to była Kiedzyja, co znaczy w naszym polskim brzmieniu pachnąca. I jest pewna myśl, że ona może przedstawiać proroków Starego Testamentu, którzy wydadzą te piękne prawdy, te, w których nie ma żadnego fałszu, żadnego błędu. To, co jest wspomniane, że z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pańskie z Jeruzalemu. Że psalmista wspomina, że sprawiedliwość z nieba wyjrzy, a prawda z ziemi wyrośnie. Właśnie wzbudzeni prorocy, którzy są jeszcze w prochu ziemi, oni będą tymi, którzy te wspaniałe prawdy Boże będą rozgłaszali na ziemi. I to będzie rzeczywiście tą piękną, pachnącą, to jest nauką, która wtedy będzie na ziemi rozgłaszana. Imię to jest trzeciej, to było Kierenhappuch, co znaczy w naszym polskim brzmieniu pudiarniczka lub piękność. Tu jest znów pokazana, to jest piękność doskonałego człowieka. I dlatego w tych córkach jest pokazana, jest nie tylko w córkach, ale i w całej rodzinie Ioba, pokazana jest nauka restytucji, nauka naprawienia, a to jest wszystkich rzeczy. Czyli te piękne niewiasty to piękny stan ludzkości w stanie doskonałym. Ale my wracamy do myśli, jaka została na chwilę pozostawiona, gdyż doszliśmy do tego momentu, że ten to jest deszcz kroplisty, to wskazuje na czasy ochłody, czyli czasy restytucji. Jeszcze jest taka jedna myśl wspomniana również w Księdze Ijobowej, to jest 29 rozdział i 19 werset, gdzie mówi tak: korzeń mój rozłoży się przy wodach, a rosa trwać będzie przez noc na gałęziach moich. Chrześcijanin jest tak przypodobany dla tego drzewa, które, jak psalmista wspomina, zostało wsadzone nad strumieniem wód. I takiego drzewa nigdy liść nie opada i owoc zawsze przynosi. A tu mówi, że korzeń mój rozłoży się przy wodach, ale to jeszcze nie wystarczy. A rosa trwać będzie przez noc na gałęziach moich. Wtedy dopiero to drzewo może właściwie wzrastać. Tak samo i chrześcijanin. Tak jak przez cały dzień mamy zapuszczać, a to jest swoje korzenie i być zawsze nad wodami, ale to nie znaczy, że nocą mamy być innymi. Nocą ma właśnie w tej ciszy, spokoju, wtedy, gdy potrafimy nieraz uklęknąć, a nieraz może w czasie, to jest nawet, gdy położymy się już spać, a może nie możemy zasnąć, czy przebudzimy się w nocy, to wtedy w tym spokoju i ciszy dopiero możemy zasyłać te najskrytsze, serdeczne modlitwy naszego Ojca Niebieskiego. I wtedy w tym spokoju ta rosa boskiego błogosławieństwa, radości, zadowolenia, szczęścia będzie mogła na nas spadać. Dlatego wspomina, że przez noc ona będzie na naszych gałęziach. Przez całą noc będziemy mogli odczuwać to boskie błogosławieństwo. Jeszcze jest jedna rzecz. Skąd rozpocznie się to jest błogosławieństwo restytucji? W jaki sposób i skąd to błogosławieństwo ma na tą ziemię, to jest przyjść? Wiemy o tym, że Pan Bóg ciągle liczył się z jednym szczególnym narodem. I tak samo błogosławieństwo to od tego narodu ma się rozpocząć. Prorok Michajasz wspomina w 5 rozdziale, a 7 wersecie mówi tak: przetoż ostatki Jakubowe w pośrodku wielu narodów będą jako rosa od Pana, jako ciche deszcze skrapiające trawę, których się nie spodziewa od człowieka, ani ich czeka od synów ludzkich. To ważne. To boskie błogosławieństwo, mówi, miało spłynąć na ostatek, przecież ostatki Jakubowe w pośrodku wielu narodów będą jako rosa od Pana, jako ciche deszcze skrapiające trawę. A zatem znów błogosławieństwo to ma rozpocząć się od tego
szczególnego narodu. Trzeba to zobaczyć dzisiaj. Nie odczuwamy, że tam już część błogosławieństwa na ten naród spływa? Czy ten naród byłby w stanie sam, oczywiście, że oni, czy większość tego narodu, szczególnie przywódcy, to jeszcze uważają, że to jest ich siła, ich zdolność, ich potęga militarna i w ten sposób uważają, że mogą się bronić. Ale nawet wielu jest, którzy byli na tym miejscu w czasie tej tak zwanej sześciodniowej wojny, to wielu ludzi, którzy, ludzie niewierzący, dziennikarze, w jaki sposób opisywali te wydarzenia, więc to się nie da, i wielu z nich porównywało, to się nie da przypisać tego tylko wyćwiczeniu i bojowości tego narodu, ani też technice, ani też urządzeniom, jakimi walczyli. I świadczy o tym, że to błogosławieństwo powoli zaczyna tam wracać. Nie rozumiemy, że w pełni, bo w pełni nie może wrócić wcześniej, aż Kościół z ziemi będzie zabrany. Ale tu jest wspomniane, że jednak kiedyś dla wszystkich narodów to ten naród ma być jako rosa od Pana, a zatem stamtąd ma rozpocząć się to szczególne boskie błogosławieństwo dla wszystkich narodów. Potem to przeniesie się na wszystkich, a o tym, że przeniesie się na wszystkich, to wspomina prorok pański Izajasz w 45 rozdziale i 8 wersecie, gdzie mówi takie słowa. Spuśćcie niebiosa rosę z góry, a obłoki niech kropią sprawiedliwość. Niech się otworzy ziemia, a niech wyrośnie zbawienie, a sprawiedliwość niech wespół zakwitnie. Ja Pan sprawię to. To błogosławieństwo, czyli ta, to jest rosa, mówi, że spuści niebiosa rosę na góry, a obłoki niech kropią sprawiedliwość, niech się otworzy ziemia. Te błogosławieństwa spłyną niegdyś na cały rod ludzki. Ale to chyba teraz my chcieliśmy powrócić do tego wielkiego błogosławieństwa, z jakiego my chcielibyśmy dzisiaj korzystać. I dlatego wiemy o tym, że błogosławieństwa kiedyś spłyną, ale skoro Pan dziś nam błogosławi, widzimy obfitość rosy niebieskiej, stwarzajmy coraz więcej takich warunków, aby była cisza, aby była wśród nas jedność, miłość, a będzie teraz obfitsza rosa. To od nas zależy. Nie myślmy, że przyglądamy się na niejedne zbory, tam są tacy szczęśliwi i zadowoleni.